środku dnia.
Proszę Państwa, dziś w środku dnia zadaję pytanie, które już samo przez to, że jest stawiane, wywołuje olbrzymie emocje, u niektórych osób nawet oburzenie. A zatem pytanie to takie z kategorii tabu brzmi, czy opłaca nam się bycie członkiem Unii Europejskiej. Pytam o to dziś po 17 latach polskiego członkostwa właśnie w Unii Europejskiej. Mam na myśli także Unię w jej dzisiejszym kształcie i kierunku, w jakim ona zmierza. Temat oczywiście pojawia się w kontekście raportu właśnie dotyczącego bilansu naszego członkostwa, przygotowanego przez profesora Zbigniewa Krysiaka, przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Myśli Szumana oraz profesora Tomasza Grosce z Uniwersytetu Warszawskiego, politologa, który zajmuje się polityką gospodarczą właśnie w kontekście Unii Europejskiej. Autorzy raportu przekonują, że państwa Europy Zachodniej dużo bardziej korzystają na obecności Polski w Unii Europejskiej niż my. Większe sumy wytransferowane z Polski tak naprawdę są niż do niej płynące. No i można powiedzieć, że profesor Krysiak, bo to jest główny autor raportu, swoim bilansem naszego członkostwa w Unii Europejskiej włożył prawdziwy kij w mrowisko. Krysiak wyliczył, że na tym członkostwie Polska straciła dotychczas 535 miliardy złotych.
Czy w ogóle ma sens sprowadzanie naszych kilkunastu lat członkostwa w Unii Europejskiej do słupków winien ma?
Pytanie jest bardzo dobre i oczywiście nie tylko do słupków, dlatego że te korzyści są też w wymiarze takim, które trudno skwantyfikować, ale są istotne. No, sprawa chociażby otwartych granic, sprawa również pewnych regulacji, z których korzystaliśmy przy tworzeniu czy rozwijaniu naszych legislacji, czy też w sektorze bankowym. To są takie miękkie wymiary, które wnosiły wartość do tych twardych, no ale na końcu to trzeba pokazać, czy jest symetria korzyści. No dzisiaj wiemy, że integracja, wejście krajów ze wschodu do Unii nie spowodowała równomiernych korzyści, bo przyrost jakby tych finansowych korzyści na przykład w Polsce to jest 1000, a w krajach takich jak Niemcy czy Holandia to jest od 3 do 7 tysięcy euro. Czyli tutaj nie ma tej symetrii i jeśli ta asymetria będzie, to my nigdy nie dogonimy ani Niemiec, ani Francji, ani Holandii.
Myśmy naprawdę stracili 535 miliardów złotych na obecności w Unii Europejskiej, tak jak pan wylicza?
To można zinterpretować w ten sposób, że to jest asymetria w podziale korzyści. Czyli nie oznacza to, że wchodząc do Unii Europejskiej pogorszyło się od strony ekonomicznej, że jest gorzej niż przed wejściem, tylko te liczby oznaczają asymetrię, to znaczy, że powinniśmy właśnie skorzystać więcej i ta liczba w pewnym sensie pokazuje, ile powinniśmy więcej dostawać z budżetu Unii Europejskiej, czyli krótko mówiąc, otrzymujemy rocznie około 30 miliardów do Polski z budżetu Unii Europejskiej, a powinniśmy otrzymywać 60 i wtedy to byłaby godna rekompensata za ten właśnie dostęp do naszego rynku i wtedy można by mówić o w miarę równym podziale korzyści. No, czyli krótko mówiąc, można by tak zobrazować, że jeśli pan z kimś zakłada spółkę, wspólnotę, pan bierze 80, a kolega 20, a każdy ma podobny wkład, no to to nie jest symetryczne czerpanie korzyści.
Czyli trzymając się tego pańskiego porównania, my jesteśmy tym wspólnikiem, który dostaje 20% zysku, natomiast kto dostaje 80% zysku? Do czego my to odnosimy, tę liczbę?
Odnosimy do tych właśnie firm z Unii Europejskiej, głównie niemieckich, holenderskich, francuskie, prawda, które funkcjonując tutaj właśnie w Polsce odnoszą takie zyski. Na przykład jak dostawaliśmy te wpłaty netto, około 30 miliardów rocznie z budżetu Unii Europejskiej, no to te środki też w dużej mierze wchodziły jako przychody dla spółek z zagranicy, bo to w dużej części one na przykład zajmowały się budową autostrad czy też innych inwestycji. Czyli ten model trzeba zmienić, żeby można było budować polski kapitał. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy też krajów Trójmorza. Tak można by powiedzieć, proszę Państwa, że nasz rynek jest rynkiem podwykonawców, a chcemy być producentami wyrobów gotowych i na przykład w przemyśle samochodowym, ale nie tylko. W wielu branżach jest tak, że my tworzymy pół wyroby, pół produkty i w przemyśle na przykład samochodowym dostarczamy je do Niemiec. Tu uzyskujemy stosunkowo niskie marże, bo często te firmy jako podwykonawcy to są firmy zagraniczne, czyli na przykład niemieckie. I na tym eksporcie uzyskujemy niskie marże, natomiast ten półprodukt, który jest wkładany do wyrobu końcowego, gotowego w Niemczech, do samochodu, tam na wyrób końcowy narzucane są wysokie marże. Czyli w mojej opinii jakby wynagrodzenie za tą produkcję przetwórczą, czy też marże, które uzyskujemy, są zbyt niskie, są zaniżone i właśnie między innymi to jest jeden z czynników, który prowadzi do tego, że ten podział korzyści jest asymetryczny.
No i takie pytanie mi się nazywa, czy ktoś nam zabrania albo utrudnia być producentem wyrobów gotowych?
To tak trzeba powiedzieć, że historycznie działania naszych rządów, czyli SLD, później też Buzek, PO, Tusk, no bo PiS tam był przez niecałe 2 lata, to właśnie była taka polityka, że nie stawiano warunków, żeby tu w Polsce były wykonywane technologie w procesach produkcyjnych, co prawda na eksport do Niemiec, ale o wyższym zaawansowaniu. Do obecnego rządu, bo obecny rząd zaczął tą sytuację zmieniać, ale no, ze względu na te zaległości nie da się tego zmienić tak szybko.
To były duża porcja dźwięków ze strony profesora Zbigniewa Krysiaka, który dosyć obszernie tłumaczył, na czym polega istota jego raportu dotyczącego bilansu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ale z takimi podliczeniami naszej obecności w Unii Europejskiej nie zgadza się Wiesław Szczepański, poseł Lewicy.
Ja bym odpowiedział panu profesorowi Krysiakowi, że taka analiza po prostu nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że musielibyśmy wziąć również pod uwagę to, ile te firmy zagraniczne zainwestowały w Polskę. Ile miliardów złotych, euro zostało zainwestowane w postaci budowy nowych fabryk. Ile przez ten okres 20 lat zarobili pracownicy polscy, którzy pracowali w tych firmach. Ile polskie przedsiębiorstwa zainwestowały w Unii Europejskiej. I ile zarobili polscy przedsiębiorcy, którzy dostarczali usługi, towary do firm tych, w których zainwestowała Unia Europejska. Przecież my przez to, że te firmy tutaj funkcjonują, mają tysiące czy setki tysięcy Polaków pracę. Mają również pracę firmy, które są podwykonawcami dla tych podmiotów. I po prostu powiem tak, takie wyliczenia nie ma po prostu sensu, chyba że ktoś chce udowodnić, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej.
Suchej nitki na raporcie nie pozostawia z kolei Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Bardzo pasuje tutaj do tej całej historii też z raportem panów profesorów takie powiedzenie Lorda Kelvina, że jeżeli nie jesteś czegoś opowiedzieć liczbami, to nie jesteś w stanie powiedzieć o tym nic istotnego. A liczby są bezlitosne, natomiast no, ten raport no, jest taki zdumiewający. To są rzeczy no, absolutnie w moim przekonaniu niedopuszczalne, gdzie eksport jest potraktowany jako strata Polski. Albo podwójnie opodatkowane dywidendy są pokazywane jako strata. To są to rzeczy no, bardzo głęboko nielogiczne i takie no, nieuczciwe intelektualnie. Każdy inwestor, czy polski, czy zagraniczny, czy z Unii Europejskiej, czy z Ameryki, jeżeli zapłacił podatki, no to co mu zostaje, może sobie przeznaczyć na dowolny cel. Więc tutaj nie ma mowy o żadnej stracie Polski. Oczywiście, że Zachód korzysta na tym, że Polska jest w Unii Europejskiej. Firmy zachodnie z tego korzystają, ale inwestują tutaj pieniądze, dają pracę, a to, że niektóre z nich nie płacą podatków, to one nie płacą nie tylko w Polsce, ale w różnych innych krajach i to jest bardziej problem polskiego rządu, a nie Unii Europejskiej, który słabo sobie radzi z opodatkowaniem korporacji.
Z kolei poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie powinniśmy tego raportu wyrzucać do kosza, tylko się nad nim głęboko pochylić.
Nie znam dokładnie tych wszystkich parametrów, modeli, na podstawie których wyliczane były koszty naszego członkostwa w Unii Europejskiej, tam jest składka, koszty, jakie ponieśliśmy, bo przecież transformacja gospodarcza, którą przechodziliśmy, żeby do tej wspólnoty państw przystąpić, to też był pewien koszt, likwidacja miejsc pracy, wysokie bezrobocie, oddanie rynków zbytu dla towarów gorszej jakości w zachodniej części Europy, to też może być koszt dla nas w jakiś sposób, bo ktoś zyskał, ktoś musiał stracić na tym, no nie my zyskaliśmy. Natomiast co do samych liczb podanych, no trudno mi się ustosunkować jednoznacznie, Natomiast jest to materiał do dyskusji. Ja bym chętnie był świadkiem, uczestniczył nawet w takiej debacie eksperckiej, na mocy której jakieś wspólne wnioski byśmy może wypracowali. Jedno jest pewne, pan profesor Grosse, pan profesor Krysiak dokonali pewnego kroku. Można się z tym zgadzać, też nie zgadzać, tak? Można z tym polemizować, ale nie można tego krytykować poprzez zwykłe krytykanstwo, bo to jest złe dla nauki. Ja to na to patrzę jako na pewne zdarzenie też naukowe i można nad tym dyskutować i rozmawiać. Jedno jest pewne, my ponieśliśmy bardzo duże koszty transformacji ustrojowej.
Nasz bilans w Unii Europejskiej to nie tylko kwestia finansowa, mówi Wiesław Szczepański, poseł Lewicy, ponownie.
Nie chciałbym mówić o tych wyliczeniach, powiedzmy, w sensie kwotowym, dlatego że one po prostu nie mają sensu. Dlaczego? Dlatego że bilans korzyści Unii Europejskiej, Polski, to nie tylko kwestia finansowa, ale to kwestia przepływu kapitału, przepływu usług, przepływu ludzi. Przecież dziś miliony Polaków już nie pamiętają tego, że przemieszczali się do krajów Unii Europejskiej na podstawie paszportów, musieli czekać na wizy, że za granicą trzeba było płacić olbrzymie pieniądze za połączenie telefoniczne. Myślę, że większość Polaków, i to pokazują sondaże, nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej i pozytywnie oceniają nasze członkostwo w Unii Europejskiej.
Przeprowadziliśmy także krótką sondę. Dziś nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami jednej z wielkopolskich miejscowości na temat naszej obecności w Unii Europejskiej, kosztu zysków udziału w członkostwie w Unii.
Czy opłaca nam się być w Unii Europejskiej?
No pewno, że tak. Ojej, panie, wiesz pan, jakie korzyści? Korzyści to wszyscy wiedzą, jakie są.
Ale ciężkie pytanie pan zadał. Coś dostaliśmy z Unii Europejskiej, ale dużo nam też zabrali. Narzucają nam swoje zasady, ustalają nam jakieś swoje reguły. Czy wolno wędzić dla przykładu kiełbaskę wędzoną, czy mają zanurzyć w jakiejś chemii. To jest tak pół na pół.
A gdyby pani miała w takim razie osobiście zadecydować, czy dalej być w tej Unii, czy nie, to co by pani powiedziała?
Jeszcze bym zadecydowała za. Ale też już zaczyna być dużo rzeczy takich, które są bardzo negatywne.
Czy nam się opłaca być w Unii Europejskiej?
Oczywiście.
Niektórzy mają wątpliwości, że oni nam narzucają.
Ja nie mam wątpliwości, mam córkę w Niemczech. A poza tym można sobie jeździć. Czy świat otworem stoi?
Myślę, że na tym etapie życia, na jakim jestem, czyli studiowanie, myślę, że daje mi to wiele możliwości wyjazdu przy studiowaniu na obcych uczelniach.
Myślę, że tak. Po wstąpieniu do Unii jednak trochę ta infrastruktura drogowa na przykład, co się bardzo zmieniła.
A co pan na opinię tych, którzy mówią, że Unia za dużo nam każe i narzuca?
No wie pan, jeśli się podpisało umowy, że się będzie respektować, to nie wiem, czy teraz jak chcą, żeby respektować, czy to jest narzucanie się.
Proszę państwa, numer do naszego studia 618-654-654. Powtarzam to pytanie, które pojawiło się w naszej sądzie. Czy Polsce opłaca się dziś członkostwo w Unii Europejskiej? W tle tych wszystkich rozmów, wyliczeń są także bieżące sprawy. Choćby nasz spór dotyczący kopalni Turów i decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która chce, żebyśmy natychmiast zaprzestali wydobycia węgla. No a druga sprawa to jest to, że mamy płacić w wypadku, jeżeli nie będziemy tej decyzji respektować, 500 000 euro dziennie kary. No i tych pytań, wątpliwości, kontekstu szerokiego jest bardzo dużo. Dzwonicie już państwo do nas w tej sprawie. Pierwszy telefon odebrałem. Halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki pańskim zdaniem jest bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej? Czy opłaca nam się bycie w takim kształcie jak dzisiaj, w tych wszystkich wyliczeniach, które przedstawili autorzy raportu? No ale też są krytycy, którzy mówią, że tak naprawdę zyskujemy jednak o wiele, wiele więcej.
Moja córka swego czasu zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Minister Pol wręczał jej nagrodę.
No to dawno musiało być, jak minister Pol.
Ale głosowaliśmy przeciwko przystąpieniu do Unii na takich warunkach, jakie nam podyktowano. Bo jeżeli dogadujemy się, że robimy jakąś tam spółkę i paru tam, nie wiem, biznesmenów dogaduje się, no to nie na zasadzie, że lepszy, gorszy, tylko wspólne, równe zasady działania. Musimy się cofnąć dość daleko, bo Niemcy przeszli przez Polskę w jedną stronę i zostali pogonieni przez Rusków w drugą stronę. Ograbili Polskę, no można powiedzieć prawie z wszystkiego, co było możliwe, a resztę dokończyli Ruski i zostali. I transformacja Polski i Polaków no, nie jest do porównania w ogóle z jakimkolwiek innym narodem, z jakimkolwiek innym państwem w Unii Europejskiej. No nie może być tak, że jesteśmy w jednej Unii i Niemcy dogadują się z pani Merkel, z Putinem, dogaduje się Nord Stream 2 poza plecami, coś tam, albo robimy coś wspólnie, restrykcje dajemy wspólnie i biznes prowadzimy wspólnie, a nie takie kombinowanie. Powiem tylko tak, żyję tutaj na tym świecie już ładnych parę lat, obserwuję różne sytuacje i nie zauważyłem, żeby dobry gospodarz, który no, potrzebuje siłę roboczą...
W międzyczasie odbieram telefon od pana Wiktora. Witamy pana, panie Wiktorze. Bardzo proszę kontynuować.
Dobry gospodarz, który potrzebuje siłę roboczą, zatrudni sobie parobka, ale ten parobek no, nie zarobi kroci. Ten parobek nie będzie jeździł najnowszym traktorem tego gospodarza.
Pańskim zdaniem jesteśmy parobkiem i tak naprawdę
tylko pójdzie do najgorszej roboty do wideł. I tak jest w przypadku na przykład produkcji różnych części, bo tutaj padły, że produkujemy części do samochodów. Owszem, wystarczy pojechać do Komornik Śląskich i tam ze szpulki blaszki nasi polscy pracownicy jak mrówki zapierdzielają przy maszynach i tłuką blaszki, podkładeczki, które ślepy i głuchy mogą.
A gdyby nie było tych miejsc pracy na przykład, bo też są takie argumenty, że to są też inwestycje zachodnie w Polsce.
Proszę pana, ale kto zainwestuje bez perspektywy zysku? Nikt. Nikt nie zainwestuje. I to jest wyzysk w tej chwili gospodarczy. Jak Niemcy nie mogli zdobyć wschodniej Europy, gdzie my leżymy im na drodze do ruskich, nie mogli zdobyć karabinem, czołgiem, no to zdobywają
to krótko
teraz
po żołniersku. Bilans jest pańskim zdaniem niekorzystny, bo mamy już kolejny
myślę,
telefon.
Że, ale jeszcze tylko coś powiem.
Bardzo
wystarczy,
krótko,
żeby Niemcy zapłacili nam reparacje albo na tej zasadzie, że Volkswagen jest nasz, inne firmy są nasze. Dziękujemy. Narobiliście tu bałaganu w 39 i później i jeszcze wcześniej.
Volkswagen jest nasz, oddajcie. Podoba mi się ten pomysł.
I inne rzeczy. Jestem za tym i będę za tym głosował. I może się znajdzie ktoś kiedyś taki, co pierdolnie pięścią w stół i powie, nie, tu jest granica na Odrze, to jest wasze, to jest nasze. Handlujemy, ale na równych zasadach, a nie, że z rolnika polskiego zrobili parobka. Dadzą mu jakieś tam świnki, pasze, ma je wyhodować, ma inwestować w gospodarstwo, traktory kupić zagraniczne, banki są unijne czy zagraniczne i po wszystko musimy iść
będę
do Unii.
Będę trzymał się mimo wszystko tego porównania z Volkswagenem na potrzeby dzisiejszej
dokładnie
dyskusji.
Jestem za tym.
Bardzo
jestem
dziękuję.
Za tym i wielu innych.
Pozdrawiam. Pan Wiktor cierpliwie czekał. Dzień dobry, witam serdecznie.
No ja proszę pana również w tym referendum akcesyjnym głosowałem przeciw.
O.
Bo już do mnie dochodziły głosy, kto tam chce grać pierwsze skrzypce, kto chce przewozić. Bo tu trzeba spojrzeć ogólnie, nie tylko pod względem ekonomicznym, że no niestety ci, którzy po wojnie powoływali tę wspólnotę do istnienia, ci trzej przewracają się w grobach, jak widzą, co dzisiejsza unijna wierchuszka wyprawia.
No dobrze, ale sprowadźmy to do liczb, do ekonomii, bo o tym dzisiaj mówimy w kontekście raportu, czy w ogóle wszelkich takich wzajemnych relacji handlowych, ekonomicznych, także energetycznych. Wracam do tego pytania.
No energetycznych to już zwłaszcza, bo ten wygłup pod nazwem pakietu klimatycznego, który sobie Unia wymyśliła, może spowodować to, że za kilka lat nie będzie nas stać, nie będzie mnie stać i nas w większości na korzystanie z prądu.
Czy pańskim zdaniem raczej ten bilans zapowiada się negatywnie naszych wzajemnych...
Negatywnie. A do czego tu będzie wrócić, proszę pana, jeżeli górnictwo ma zniknąć, a to nie będzie świeczek, bo świeczki są z parafiny. Parafina jest węglopochodna. A z łoju zwierzęcego też nie będzie można ich robić, bo ci ekoterroryści zaczną krzyczeć, że się człowiek znęca nad zwierzętami. No to co oni wymyślają, to wie pan, co naprawdę to, co się ostatnio dzieje, to się w głowie przewraca tym niektórym. A ja jak to słyszę, to mi się robi niedobrze. No.
Czy pan Wiktor sceptyczny wobec bilansu naszej obecności w Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Halo? Halo?
Witam serdecznie.
Pan Stanisław i pan Wojciech, to może najpierw pan Stanisław w takim razie.
Witam serdecznie. No ja głosowałem za przystąpieniem i jestem przeciwko jakiemukolwiek wystąpieniu z Unii Europejskiej, bo uważam to za niepoważne i kompletnie nieprzemyślane. No, jesteśmy między takimi państwami, co leżymy, że o tym, żebyśmy byli samodzielnym państwem, w ogóle nie ma co marzyć.
Mhm. Natomiast dzisiaj nie pytamy o polexit, czy w ogóle o wystąpienie, tylko bardziej o taki czysty bilans handlowy, bo nawet wydaje mi się, że warto takie pytania stawiać, bo dlaczego nie? Bo nie ma pytań tabu tak naprawdę.
Że tak, i bardzo dobrze te pytania stawiamy i bardzo dobrze, że powstaje dyskusja na temat tych pytań i jeśli mamy mieć do kogokolwiek pretensje, to możemy mieć tylko i wyłącznie pretensje do naszych rządów. Cały, że tak powiem, szkopuł polega na tym, że rządzący za nic nie odpowiadają. Decyzje mogą podejmować jakie chcą, są bez karni, mało tego, jeszcze po takich wpadkach awansują gdzieś tam na posła do Unii Europejskiej i zarabiają jeszcze 10 razy tyle, co mieli w Polsce. No to jest to nieszczęście. Ja tylko przypomnę, że za poprzednich rządów mieliśmy być tak, tanią siłą roboczą, godzinowa stawka 4 zł, sprzedać cały majątek, jaki tylko jest możliwy, w obce ręce. Mieliśmy być po prostu takimi pastuszkami Unii Europejskiej. Troszeczkę to się zmienia, oczywiście nie do końca i nie wszystko da się zmienić od razu i daleko nam do tego, żebyśmy byli równymi partnerami, ale jeśli możemy mieć do kogoś pretensje, to możemy mieć tylko i wyłącznie do rządzących, że nie potrafią bronić tych interesów naszych, krajowych. Ja mam ogromne pretensje do wszystkich, do polityków krajowych i europejskich, jeśli chodzi o rencistów. No co może rencista, który przepracował całe życie w PRL-u za to, że miał taką niską stawkę.
No tak, jego siła nabywcza, jego pieniądza jest o wiele mniejsza niż niemieckiego rencisty.
Dzisiaj otrzymuje PRL-owską emeryturę. Jak ja słyszę, że nauczyciel dostanie 1400 złotych podwyżki, jakiś lekarz dostanie 2,5 tysiąca, ktoś tam jeszcze 5, politycy również po ileś tysięcy, a emeryt dostaje 100 ileś złotych tej podwyżki, którą my mówimy 13-14 i mamy się z tego cieszyć, skakać pod suchy. Ja czekam na moment, kiedy emeryci polscy będą mieli 50% tego, co mają emeryci starej Europy.
Pan Kołaj, dzień dobry. Proszę jeszcze chwilę poczekać na antenie. Panie Stanisławie, konkludując, ten bilans nadal jest pozytywny, pańskim zdaniem?
Nie, uważam, że dajemy się rolować, że po prostu nasza polityka, obojętnie jaka opcja rządzi, bardziej biega za swoimi sprawami, bardzo się kręci w koło własnych rodzin, natomiast niewiele w koło spraw krajowych, polskich. I to jest to nieszczęście całe. Bieda nie może rządzić. Jeśli ktoś, który nie dorobił się majątku, który nie prowadzi żadnego przedsiębiorstwa, kandyduje na posła, senatora czy kogoś innego, to nie w głowie mu sprawy.
To już
polskie.
Temat na zupełnie inną dyskusję. Pytam czas o bilans.
To, co się dzieje z naszą opinią publiczną, za to odpowiadają dziennikarze i politycy. No niestety i w jednym i w drugim gronie mamy takich ludzi, którzy nigdy nie powinni się znaleźć w tym fachu. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. Pan Mikołaj, dziękuję za cierpliwość. Witam pana.
Witam panie redaktorze, witam państwa. To znaczy zacznę od tego, że głosowałem za iściem w referendum akcesyjnym. Natomiast to, co się w tej chwili wyrabia w Unii, to myślę, że Schuman przewraca się w grobie, bo to nie ma nic wspólnego z tą ideą, która przyświecała założeniu Unii Europejskiej. Tak jak jeden z których szanownych przedmówców powiedział, ja również mam do naszej, nazwijmy to w mocnym cudzysłowiu, elity politycznej bardzo duże pretensje, jeśli chodzi o obronę tych interesów krajowych, bo żadna w zasadzie z partii tego nie robi. Natomiast gdzieś tam jako naiwny człowiek łudzę się, że może w następnych wyborach do Europarlamentu większość osiągną konserwatyści i to, bo prawdę mówiąc, gdybyśmy teraz w Europarlamencie mieli większość europejskich konserwatystów i reformatorów, bo tak chyba się nazywa ta partia, nie byłoby żadnego sporu z Polską.
Panie Mikołaju, ale pan mówi o polityce. To jest oczywiście kwestia ważna, bo to ma wpływ na gospodarkę, ale najpierw zapytam jeden gospodarczo, czy ten bilans naszego członkostwa, koszty tego, co zyskują firmy zachodnie, my w dostępie do rynku Unii Europejskiej, firmy, które tutaj do nas trafiają, jak się to ma do liczb? Pańskim zdaniem ten bilans jest pozytywny czy negatywny?
To znaczy, na pewno wejście do Unii Europejskiej przyspieszyło rozwój gospodarczy Polski. Natomiast uważam, że nie jest zjawiskiem pozytywnym to, że większość jakby otrzymanych przez nas, do nas, jeżeli tych napływających pieniędzy wraca, wraca
z powrotem do
kraju. Bo jeszcze może znowu za dużo koloryzuję, ale jeżeli spojrzymy na wpływy gospodarcze Niemiec, to one bardzo mocno się pokrywają z tym, co zdobyła III Rzesza.
No to taka dosyć historyczno trzeźwa konkluzja, aczkolwiek pytanie jest takie, czy mimo wszystko to, co powiedział poprzednik, czy Volkswagen powinien być w Polsce jako polska firma, czy po prostu inwestować u nas,
to znaczy, uważam,
tak jak inwestuje,
że
w tym momencie?
Uważam, że...
Ciekawe pytanie w ogóle swoją drogą.
Tak, ale uważam, że, bo akurat my tacy jesteśmy, bo, że tak powiem, nie możemy o sobie mówić jako ten naród wybrany, sumienie Europy i tak dalej. Natomiast koniec końców uważam, że tego Volkswagena byśmy zmarnowali po prostu.
A to jest smutna konkluzja, tak swoją
drogą. Myślę, panie redaktorze, że do Golfa wróciłyby klamki z Poloneza, bo ktoś by miał w tym interes.
Dziękuję bardzo, panie Mikołaju. Pozdrawiam. I pan Rafał, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Rafale.
Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Przyciszę radio trochę, żeby nie sprzęgało.
Tak. Z pogłosem pan się nam dzisiaj tutaj odzywa. I pan Jacek, dzień dobry. Panie Jacku, na razie oddaję głos panu Rafałowi. Witam serdecznie.
No, już wyciszyłem radio. No, ładna pogoda, muszę zacząć. 20 stopni, piękne słońce, piękna jesień. Tak, ale wracając do tematu, no powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że no... No są pewne korzyści na pewno z wejścia Polski do Unii Europejskiej, no jakby nie patrzy, no budowy dróg, różnych rzeczy i tak dalej, no i też, no ten kapitał zachodni to trochę tutaj zainwestował, ale tak zainwestował trochę tak, no tak powiedzmy, no długo nie płacąc podatków, nie płacąc tego, inny mała firma polska to od dechy do dechy, jak to się mówi, musi wszystkie podatki płacić, wszystko, a te zachodnie... szczególnie sieci handlowe, no zostały pozwalniane z podatku. Nie wiem, teraz chyba troszeczkę to się zmieniło, no bo to tak, no nie może być. My jesteśmy trochę takim, no takim drugim garniturem w tej Unii Europejskiej. No wiadomo, że Niemcy i Francja pociągają za sznurki, że tak powiem nieładnie.
No są też dłużej w Unii i też zdaje się, że
szybciej
korzystały z tych dobrodziejstw wspólnego rynku.
No na 100%.
No i nie miały komunizmu, prawda? To...
No prawda, no. No mówię, no, no ale powiem szczerze, że tak. No bym powiedział, że to jest tak 50-50%. No ja też głosowałem za wejściem Polski do Unii, ale myślałem, że będzie to trochę na korzystniejszych warunkach dla...
No taki nam się, proszę państwa, trochę plebiscy tutaj robi.
I dla nas, dla zwykłych obywateli też, że to będzie większa
korzyść. Nie odczuwa pan tego tak bardzo?
No ja specjalnie nie. Ja jako zwykły, przeciętny zjadacz chleba, jak to się mówi, no specjalnie tego nie odczuwam. No fakt, że tam drogi wybudowano, tu, tego, no ale też by tych dróg na przykład w Poznaniu, tak nie, gdyby też te mistrzostwa Europy w piłkę nie były, wtedy Euro 2012, bo to też przyspieszyło i te fundusze unijne i tak dalej. No wiadomo, przebudowa Kaponii jak długo trwała, no i jeszcze tam jest ciągle z tym ruchem nie tak, jak powinno być, jak się mówi, tam często...
A, to mieliśmy w ubiegłym tygodniu na ten temat. Całą audycję.
Pozdrawiam
panie Rafale.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Pan Jacek, dzień dobry.
Dzień dobry panu, kłaniam się.
Kłaniam się.
Dzień dobry wszystkim.
Pan Maciej, któremu się kłaniamy również i prosimy o poczekanie na antenie. Panie Jacku, bardzo proszę.
Tak, wie pan, ja mam troszeczkę inny pogląd w tym temacie. Być może trochę bulwersujący. Każda władza, każda obojętniaka będzie zawsze wychwalała system, w którym siedzi. I Unię Europejską, wie pan, zawsze będą zachwalali ci, którzy mają największe korzyści. Unia Europejska stworzyła nieprawdopodobne podziały i wprowadziła nowe, wie pan, postrzeganie świata. Natomiast ja osobiście nie głosowałem za Unią. Muszę panu powiedzieć, że piewcami wstąpienia do Unii, największymi piewcami bycia w tej Unii byli piewcy bolszewizmu. I wie pan, jak sobie pan spojrzy, na przykład pan Miller, no pan Cimoszewicz, pan Kwaśniewski, wie pan, no pan Tusk też częściowo już tam robił karierę. Wie pan, jest masę takich postaci. Mm-hmm. A oni, no z Balcerowiczem włącznie. I my jako społeczeństwo jesteśmy niestety społeczeństwem całkowicie ogłupionym. I
czy to oznacza, że my jako społeczeństwo nie korzystamy, tylko korzysta jakaś część?
Nie, proszę pana, no gdybyśmy nie należeli do Unii, to znaczy się, że co, żebyśmy wszyscy z głodu pomierali? No chyba nie.
Jest na pewno świat bez mnie. Pytanie, czy możemy mówić pozytywnie o tym bilansie?
Myślę, że bilans jest negatywny. Mhm. Z tą ekspertyzą tego pana profesora...
Profesor Krzysiek Pasior Grosse.
Tak.
I europoseł Jaki, bo to trzecia osoba, która w tym raporcie...
Tak, to ja, wie pan, ja jestem gotów się z nimi zgodzić i polemizować z tym, natomiast ja absolutnie tego nie krytykuję. Mhm. Natomiast jaką cenę... My mówimy tylko o samych pozytywach. Natomiast ile Unia Europejska, przez Unię Europejską, będąc w Unii Europejskiej, ile się zawaliło gałęzi u nas przemysłu? Mhm. Ile ludzi wylądowało na bruku? Ile było samobójstw z powodów ekonomicznych? Ile było dramatów? Ile ludzi wyjechało poza granicę? Ile straciliśmy wartościowych ludzi, którzy już w ogóle do kraju nie wrócą? Mhm. A my ciągle wychwalamy. No i dziś w Brukseli Marx zachwalał. To wie pan, to jest śmieszne, to nie jest, wie pan, to jest tragiczne.
Pan Jacek, bardzo dziękuję, no, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego
do pana. No. Pan Maciej, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja odniosę się tylko do... Ja jestem za Unią, popieram to i głosowałem za nią. Chociażby spójrzmy, ile było remontów, czy dróg, czy na kolei, czy budynków, przy których stoją tablice, że wykonano z pieniędzy Unii, z dotacją Unii. Mhm. Natomiast chcę się tu odnieść do trzech moich przedmówców. Do tego, co mówił przed chwilą, no to w sumie ekonomicznie to nas, głównie to rozwalają Chiny, które za grosze robią i sprzedają u nas swoje
niejednokrotnie... Chiny to pewnie ze wszystkimi mają na pieńku.
No dokładnie. Po drugie, chciałem się jeszcze odnieść do tego, co gościu wcześniej mówił, że rządzić to może jedynie bogaty. Bogatemu nigdy mało i jest tak pazerny, bo się z reguły, ja nie mówię, że wszyscy, na skąpstwie i okradaniu ludzi już bogaci, że za grosze robią, a on tylko zyski czerpie. A nie jeden, że tak powiem, w cudzysłowie biedny, tylko dlatego nie ma tyle kasy, bo uczciwie pracuje i się na oszustwie nie bogaci. A to, że się nie dorobił, to nie znaczy, że nie umie rządzić, tylko jest uczciwy. No
pan,
i więcej takich spraw.
Pan pozytywnie
jest,
podchodzi, jak rozumiem,
ja bardzo pozytywnie do efektu Unii.
A na koniec
powiem jedno. Anglikom się nie podobało, wyszli z Unii i teraz płaczą. No to moment. To nie ci, co dzisiaj narzekają na Unię, spojrzą na Anglików i co będzie jeszcze za jakiś czas. Problemy z bezrobociem, problemy nie tylko z rynkiem pracy, bo i z produktami, których nie mają, wchodzi cło, wchodzi odprawa na granicach.
No także... i w ogóle inflacja, która jest w tym momencie wszecheuropejskim problemem. Pan Maciej, bardzo dziękuję za tę wypowiedź.
Bardzo,
halo, kolejny telefon.
Halo?
Tak.
Dzień dobry,
witam pana.
Mnie cała rodzina głosowała przed referendum przeciwko. I do dzisiaj są przeciwko. Ja nie widzę żadnych pozytywów z Unii. Mhm. Widzę tylko powykańcane zakłady. Ja dzwonię z małego miasta, to u nas wszystkie zakłady padły właściwie. Niemcy pozamykali wszystko, co... To znaczy się nie bezpośrednio Niemcy, ale na przykład cukrownia bardzo dobra, jedna z bardzo stara, zabytkowa, jedna z najlepszych cukrowni w Polsce nie ma.
No tak, ale część firm na zachodzie Polski funkcjonuje. Jak pan ocenia to, czy jednak mimo wszystko to się gdzieś tam, no trudno powiedzieć, że bilansuje, ale nie dostrzega pan żadnych pozytywów?
Ja nie z Lubuskiego, nie z małej miejscowości, ja nie żadnych pozytywów. Widzę, na przykład tam pani mówiła, że my coś dostajemy z Unii, że Unia nam daje. Unia nic nie daje, przecież to jest wspólna kasa, to jak Unia nam coś daje. Albo te tablice że tam coś zostało wybudowane za pieniądze Unii Europejskiej. U nas na przykład jest tablica stoi na rynku, że była tak zwana, jak to się mówi teraz, popularne słowo, rewitalizacja. To na tym polegała, że wszystko wycięli. No i jest tablica Unii. To są właśnie pozytywy Unii Europejskiej. A poza tym dużo rzeczy jest nie tylko właśnie, bo się mówi tylko o gospodarce. Gospodarka nie jest najważniejsza. Na przykład rzeczy takie jak... sfera obyczajowa. Mhm. No, to też są właśnie minusy Unii Europejskiej.
Czyli pan jakby rozszerza teraz ten bilans naszego członkostwa.
Jeszcze inne sfery, nie tylko gospodarcze, bo to nie jest najważniejsze sfera, a na przykład miliony ton śmieci, które nam przywożą tutaj z całej Europy. I co?
Czyli raczej negatywny obraz się pańskim zdaniem rysuje. Pozdrawiam, bo to województwo lubuskie, tak? Jeżeli dobrze słucham do siebie. Pozdrawiam w Schowę w takim razie. Do usłyszenia. Pan Krzysztof?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, ja byłem przeciw Unii.
O, taki nam się plebiscyt tutaj widzę dzisiaj robi na antenie. Drugi raz
i dalej jestem bardzo mocno przeciw. No, ja do dzisiaj, bo ja pracowałem w Anglii, jak oni wtedy wychodzili, jak to referendum zrobili, no wyszli chyba kilka, dwa lata później, ja chyba już wróciłem, albo wkrótce po tym wróciłem do Polski. Zresztą do dzisiaj mi przysyłają oferty pracy, że mogę tam pracować. Oni wyszli z Unii, a kto chce, może do nich przyjechać i pracować. I tu nie mówmy o tym, że jak my wyjdziemy z Unii, to nie wiem, to słońce zgaśnie, księżyc spadnie na ziemię, czy coś się stanie. Zresztą...
Przeciwnicy wyjścia z Unii mówią, że jeżeli nie Unia, to Władywostok. Kiedy się spotkałem z taką opinią, co pan na to?
No wie pan, przez 40 lat jedliśmy moskaliki, a od 20 kilku jemy brukselkę, wie pan.
Chociaż
no,
w Zakopanym nadal się je moskale. To są takie placki ziemniaczane z surowych ziemniaków, ale to tak
nie
poza
znam,
konkursem
nie
o tym
nie mówię. Wiem, wie pan. Ja pracowałem w Anglii i tyle. No i wróciłem do Polski, jak mówię, do dzisiaj mi wysyłają oferty pracy i można pracować. I co? I nic się nie stało. Jakby Polska wyszła, zresztą kogo my mamy za przedstawicieli w tej, już nie chcę powiedzieć, pedalskiej Brukseli, ale wie pan, kogo my mamy? No taką spórek niejaką, no Biedronia, pożal się Boże, wie pan, no i oni na własny kraj nadają,
takich,
no co to jest?
Wybrali
to
wyborcy europosłów i to jest pewnie kwestia...
A kto ich wybrał? No niech no. Pan powie, no kto?
No ci, którzy szli do urn, także gdzieś tam w tym wszystkim. No takie są prawa demokracji. Pańskim zdaniem bilans jest jednoznacznie negatywny. Tak rozumiem, całą pańską...
No, tych ludzi należałoby oskarżyć, jak przyjadą do Polski od razu i łapy do tyłu, i łepetyną do przodu, do suki wrzucić i oskarżyć.
To już chyba trochę za mocne słowa. Jednak można to załatwić, wydaje mi się, kartką wyborczą, jeżeli chce się zaprotestować przeciwko takiej formie sprawowania naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Pan Krzysztof, bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Proszę Państwa, no i jeszcze dwie opinie, które bym chciał, żebyśmy zacytowali z tych głosów, które zebraliśmy wśród polityków. Jan Mosiński, który mówi o tym, jak, czy jego zdaniem opłaca się, żebyśmy byli w Unii Europejskiej.
Chcieliśmy być w Unii Europejskiej i jako Prawo i Sprawiedliwość zachęcaliśmy do tego, aby referendum opowiedzieliśmy do, za wejściem do wspólnoty państw członkowskich. Chcieliśmy tej Unii Europejskiej, jaką widzieli odcowi założyciele, czyli Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, czy też Robert Schuman, Unii Europejskiej opartej o pewien system wartości chrześcijańskich, uniwersalizmu chrześcijańskiego. Myślę, że te mijające lata naszego członkostwa, one były zmienne, różne, ale myślę, że od kilku lat, od roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość daje istotny ton naszej obecności w Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem, z którym się każdy liczy. Gospodarczo jesteśmy w czołówce państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia, a więc potrafimy odnaleźć się w tym konglomeracie też potężnych gospodarek, nie tylko europejskich, ale też światowych, co potwierdza, że jesteśmy narodem zdolnym, kreatywnym, mądrym, rozsądnym, miłującym tradycję. Tego będziemy też zawsze bronić w ramach Unii Europejskiej, bo siła też polega na różnorodności, a więc różnorodności kulturowej, różnorodności języka i tak dalej.
Panie pośle, czy sprawy ideowe mogłyby zaważyć na poważnym postawieniu pytania o przyszłość, o w ogóle obecność Polski w Unii Europejskiej?
My uważamy, znaczy my, może mówię we własnym imieniu, ja uważam, że wartości chrześcijańskie to jest solidny fundament, na którym trzeba tworzyć i budować Unię Europejską. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, aby kwestie ideologiczne powodowały wystąpienie z Unii Europejskiej, państw, który jest członkowskich, to Polski, czy jakiegokolwiek innego państwa, bo to byłoby ze szkodą dla tego pomysłu, który zrodził się w głowach właśnie tych trzech ojców założycieli, o których wspomniałem podczas naszej rozmowy.
No i jeszcze telefon od pana Daniela. Dzień dobry, panie Danielu.
Dzień dobry. No ja uważam, że poza tym swobodnym przemieszczaniem się po całej Europie, które jest na pewno na plus, zwłaszcza dla młodych ludzi, to tego skoku cywilizacyjnego ja nie widzę w ogóle. A jak słyszę o tych drogach, ile jest zbudowanych, to wystarczy pojeździć po drogach wojewódzkich, krajowych i zobaczyć, jak to wygląda. A autostrady okazało się, że najdroższe na świecie mieliśmy budowane. Także tyle z tej Unii dobrego.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten telefon. I jeszcze jedna, zupełnie na koniec opinia Cezarego Kaźmierczaka o naszym, jak on to ujmuje, urobku w Unii Europejskiej. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Spojrzenie z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy.
Największy urobek, że tak powiem, naszej przynależności do Unii Europejskiej to nie są dotacje, do czego tam przeciwnicy Unii Europejskiej chcą tego sprowadzić, choć to jest istotna kwota, niewielka może, ale istotna, to jest około 3% PKB przeciętnie rocznie, ale największy uzysk mamy z dostępu do 500 milionów zamożnych konsumentów, z nieskrępowanego dostępu, z wyjątkiem może Francuzów, którzy nas tępią w usługach, ale tak możemy sprzedawać produkty do 500 milionów zamożnych konsumentów w Europie Zachodniej bez barier i polscy przedsiębiorcy i pracownicy bezbłędnie to przez ten okres czasu wykorzystali, doprowadzając do tego, że mamy w tej chwili 73% per capita średniej europejskiej. W 90 roku było to niecałe 40%, więc to jest gigantyczny w ogóle sukces Polski jako taki. Tak. Choć wiele rzeczy oczywiście można było zrobić lepiej, ja tego nie kwestionuję z całą pewnością. Natomiast byleby tylko dalej nam się tak wiodło, jak nam się wiedzie od 30 lat.
No i ostatni telefon, proszę Państwa, dzisiejszej dyskusji. Halo, słuchamy.
Dzień dobry, ja mam na imię Przemysław. Zresztą słucham.
Dzień dobry, panie Przemysławie.
Od bardzo wielu lat. Wie pan co, bez względu na to, jakie mamy poglądy na ten temat, uważam, że poziom niektórych wypowiedzi nie uchodzi po prostu w radio.
No tak, ale też panie redaktorze, wpuszczam wszystkich, którzy chcą się wypowiedzieć, nie chcę cenzurować.
Że będzie pan blokował lub usuwał osoby, które w nieodpowiedni sposób wypowiadają się na antenie tego zacnego radia. Także ja serdecznie pozdrawiam pana redaktora, a wszystkich słuchaczy, wszystkim bez wyjątku życzę spokojnego.
No to ja w takim razie dołączam się do tych życzeń i także życzę Państwu spokojnego popołudnia. Może rzeczywiście w dyskusji zachowajmy mniej emocji, więcej spokoju, chociaż pewnie to są sprawy, które dotyczą nas wszystkich, a dziś z audycji zrobiła nam się trochę taki plebiscyt, prawda? Za, przeciw, ludzie się wypowiadali, czy są w Unii, czy nie są w Unii. Pan Przemysław pewnie też swoje zdanie na ten temat ma.
Tak ma.
A można poznać to zdanie na koniec, bo to pewnie warto powiedzieć, czy ten temat naszego bilansu członkostwa jest pańskim zdaniem pozytywny czy negatywny, bo to jednak jest ważne.
Wedle mojej opinii absolutnie pozytywny, z większością szanownych słuchaczy pozwolę się nie zgodzić, także votum separatum.
Dziękuję bardzo, to był ostatni głos w naszej dyskusji. Pozdrawiam panie Przemysławie. Proszę Państwa, no a ja tak czy owak uważam, że pytania stawiać trzeba, nie ma pytań tabu i być może też reakcja na ten raport, czy zgadzamy się z tymi liczbami, czy się nie zgadzamy, moim zdaniem pokazuje, że mimo wszystko nie powinniśmy, jeżeli takie liczby się pojawiają, po prostu się odwracać, tylko mówić tak, jak tutaj mówiliśmy i pewnie częściej będzie to teraz w życiu publicznym poruszane i dobrze, bo taki raport co jakiś czas, podkreślam jeszcze raz, powinniśmy sobie robić i taki bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 12:00. Bardzo dziękuję za udział w audycji gorącej, żywej Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia innego razu.